Przywódcy amerykańskiej Partii Demokratycznej chwalą Joe Bidena za historyczną decyzję o nieubieganiu się o reelekcję. W oświadczeniach i wypowiedziach publicznych podkreślają, że postawił interes kraju ponad interesem własnym.
Decyzja Joe Bidena została ogłoszona po ponad 2 tygodniach apeli ze strony niektórych liderów partyjnych, by zrezygnował z walki o reelekcję. Gdy to zrobił, demokraci chwalą Bidena za bezinteresowność. Joe Biden jest nie tylko wspaniałym prezydentem i liderem, ale naprawdę niezwykłym człowiekiem. Jego decyzja nie była łatwa, ale po raz kolejny postawił swój kraj, swoją partię i naszą przyszłość na pierwszym miejscu, napisał w oświadczeniu senator Chuck Schumer. Decyzję Bidena pochwalił też były prezydent Barack Obama. Joe Biden jest jednym z najbardziej wpływowych prezydentów Ameryki, a także moim drogim przyjacielem i partnerem. Dzisiaj przypomniano nam również po raz kolejny, że jest patriotą najwyższej rangi, napisał w oświadczeniu, pod którym podpisała się także jego żona Michelle Obama. Wielu zwykłych demokratów jest jednak sfrustrowanych. Uważają oni, że decyzja Bidena została wymuszona przez partyjne elity. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził szacunek dla decyzji prezydenta Joe Bidena o rezygnacji z reelekcji. Wiem, że decyzję taką podjął, jak służył Ameryce, mając wzgląd na najlepszy interes Amerykanów, napisał brytyjski premier na platformie X. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził, że decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o rezygnacji zasługuje na uznanie. Dzięki amerykańskiemu przywódcy współpraca transatlantycka się zacieśnia, NATO jest silne, a Stany Zjednoczone dla Niemiec są dobrym i wiarygodnym partnerem, napisał w mediach społecznościowych Olaf Scholz. Informacja z Waszyngtonu skomentowała również Rosja. Do wyborów pozostały jeszcze 4 miesiące. To długi czas, w którym wiele może się zmienić. Musimy zwracać uwagę, śledzić, co się wydarzy i zajmować się naszymi sprawami, powiedział rzecznik Kremla. A my będziemy między innymi o tym rozmawiać, czy Kamala Harris albo inny kandydat Partii Demokratycznej może pokonać w wyścigu do Białego Domu Donalda Trumpa z Partii Republikańskiej. A naszym pierwszym gościem jest Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia Szczecin w USA. Szczecinianin z urodzenia. Dobry wieczór, Janku.
Szczecinianin z urodzenia, wykształcenia i też wychowania, bo pochwalę się.
No to następnym razem, jak cię będę przedstawiał, to będę pamiętał. Powiedz, jak amerykańska...
Zawsze to podkreślam, to lokalność szczecińska.
Bardzo się cieszymy. Jak amerykańska prasa komentuje rezygnację Joe Bidena?
Przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić wiadomość z ostatniej chwili, która jest teraz na czerwonych paskach największych amerykańskich stacji telewizyjnych i to jest informacja, która pokazuje, że zdecydowanie, bo wszyscy jakby już namaścili Kamalę Harris, ale to jest jeszcze cały proces, na przykład wszystko wskazuje na to, że to ona będzie rzeczywiście kandydatką demokratów w zbliżających się listopadowych wyborach prezydenckich tutaj w Stanach Zjednoczonych, a była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi poparła właśnie prezydent Kamala Harris w wyścigu o Biały Dom i tu jest cytat: dziś z ogromną dumą i bezgranicznym optymizmem co do przyszłości naszego kraju popieram wiceprezydent Kamala Harris w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, stwierdziła w oficjalnym oświadczeniu Nancy Pelosi. Moje entuzjastyczne poparcie dla Kamali Harris na prezydenta ma charakter oficjalny, osobisty i polityczny. Oficjalnie widziałam siłę i odwagę Kamali Harris jako orędowniczki rodzin pracujących, zwłaszcza walczących o prawa kobiet do wyboru. Osobiście znam Kamalę Harris od 10 lat jako osobę zakorzenioną w silnych wartościach, wierze i zaangażowaniu w służbę publiczną. Pod względem politycznym nie da się zwieść. Kamala Harris jest kobietą zajmującą się polityką, jest zwykle bystra i mam całkowitą pewność, że poprowadzi nas do zwycięstwa w listopadzie. Podkreśla, jedna z najważniejszych osób w Partii Demokratycznej była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, a dzisiaj po raz pierwszy w Białym Domu przemówiła właśnie po wczorajszych wydarzeniach Kamala Harris. Ona spotkała się w imieniu prezydenta, który w dalszym ciągu odczuwa skutki wirusa COVID, ze sportowcami akademickimi. To jest taki zwyczaj zawsze, że mistrzowskie zespoły, czy to w sportach akademickich, tutaj w Stanach Zjednoczonych, czy w ligach zawodowych, odwiedzają później w ramach nagrody Biały Dom. Tym razem byli sportowcy akademicy i tam przyjęła ich Kamala Harris i ona nie nawiązała może do samej kampanii, ale bardzo ciepło wypowiadała się o samym prezydencie, co dało też do zrozumienia, że chce kontynuować jego spuściznę. Posłuchajmy w Radiu Szczecin wypowiedzi sprzed tutaj godziny 18 czasu polskiego Kamaly Harris. To powiedziała m.in. właśnie w Białym Domu, przyjmując młodych sportowców.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history.
Dziedzictwo dokonań Joe Bidena z ostatnich trzech lat nie ma sobie równych we współczesnej historii. Po raz pierwszy poznałem prezydenta Bidena poprzez jego syna Beau. Pracowaliśmy razem jako prokuratorzy generalni w naszych stanach. Wtedy Beau często opowiadał mi historię o swoim ojcu. Opowiadał mi, jakim jest tatą i człowiekiem. Cechy, które Beau szanował swojego ojca, są tymi samymi cechami, które codziennie dostrzegam u naszego prezydenta. Jego uczciwość, jego zaangażowanie w wiarę i rodzinę, jego wielkie serce i miłość, głęboka miłość do naszego kraju. Jestem świadkiem z pierwszej ręki, że nasz prezydent Joe Biden każdego dnia walczy w imieniu narodu amerykańskiego i jesteśmy głęboko wdzięczni za jego służbę naszemu narodowi.
Podkreślała Kamala Harris. Ona teraz udaje się do Wilmington w stanie Delaware, gdzie ma powitać pracowników kampanii i, jak tutaj pisze w mediach społecznościowych, rozpoczynać pierwszy pełny dzień swojej właśnie drogi do Białego Domu. To pierwszy pełny dzień naszej kampanii, więc jadę później do Wilmington, aby przywitać się z naszym personelem w centrali. Jeden dzień do przodu, jeszcze 105 dni, razem wygramy. To jest oczywiście nawiązanie do daty 5 listopada, kiedy nastąpi to ostateczne głosowanie o Biały Dom. Ja podkreślam ostateczne. Co to oznacza? W wielu stanach amerykańskich można na prezydenta głosować wcześniej. W niektórych nawet stanach to głosowanie rozpoczyna się pod koniec września, trwa kilka tygodni, a to wszystko po to, żeby zwiększyć frekwencję, natomiast wyniki i to ostateczne głosowanie jest 5 listopada. Mówimy o świecie polityki, mówimy o mediach, jak reagują, ale chciałbym też Państwu przedstawić, jak reaguje taki na przykład świat show biznesu w Stanach Zjednoczonych, który ma też bardzo duży wpływ na politykę. Donald Trump od wielu lat jest krytykowany, to wiemy, przez amerykański świat show biznesu, zdecydowaną jego większość, szczególnie przez tak zwany na przykład Hollywood, czyli świat filmu. Dlatego też wiele gwiazd włączyło się w kampanię Joe Bidena, zbierało z nim pieniądze, celebryci sami też przekazywali hojne datki na kandydata demokratów. Jako przykład można tutaj podać na przykład aktorów Julia Roberts i George'a Clooney'a. Jednak świat show biznesu zaczął się w ostatnich kilkunastu tygodniach obawiać, że ten zaawansowany wiek Joe Bidena może sprawić, że Joe Biden już nie jest na tyle sprawny, że poradzi sobie w starciu z Donaldem Trumpem. I według raportu opublikowanego w zeszłym miesiącu zwolennicy prezydenta wśród szeroko pojętych artystów zagrozili, że nie przekażą więcej pieniędzy Partii Demokratycznej, dopóki Joe Biden nadal będzie objęty wyborczym mandatem Partii Demokratycznej. I wydarzenia ostatnich godzin sprawiły, że świat artystów zaczął wysyłać swoje poparcie dla Kamali Harris i włączać się w jej kampanię. Zatem w najbliższych tygodniach też pójdzie finansowe wsparcie. I wśród gwiazd opowiedzieli się za Kamalą Harris w ostatnich godzinach m.in. Ariana Grande, Barbara Streisand, Cher, czy John Legend, Demi Lovato i Katy Perry. Ta ostatnia w poście na Instagramie napisała: to świat kobiet i masz szczęście, że w nim żyjesz. Przeglądamy dla Państwa media, przeglądamy dla Państwa, co mówią celebryci. I ja też chciałbym tutaj zacytować bardzo ciekawe stwierdzenie, takie oddające sytuację z telewizji CNN. Po tygodniach walki o życie polityczne, upierania się, że nigdzie się nie wybiera, po katastrofalnym występie w telewizyjnej debacie z Donaldem Trumpem, zmiana stanowiska prezydenta nie pojawiła się w przemówieniu w gabinecie owalnym, ani w przemówieniu poświęconym szlakowi kampanii. Był to dyskretny sposób na ujawnienie jednej z najbardziej historycznych decyzji ze współczesnej amerykańskiej polityce. Nigdy wcześniej prezydent nie opuszczał wyścigu o reelekcję tak blisko dnia wyborów, podkreśla CNN. I tutaj możemy się domyślać, że ze względu na stan zdrowia nie znamy jeszcze daty, ale Joe Biden zapowiedział swoje orędzie, w którym z gabinetu owalnego przekaże szczegóły właśnie swojej decyzji. Czekamy na to orędzie, czekamy na datę i na pewno w Polskim Radiu Szczecin będziemy Państwu o tym orędzie opowiadać.
Z USA Jan Pach, korespondent Polskiego Radia Szczecin w tym kraju. Dziękuję, Janku, do usłyszenia.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan dr Bogdan Szafrański, amerykanista i ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, Czy rezygnacja Bidena była rezygnacją wymuszoną, czy jednak po przemyśleniu wszystkich za i przeciw Joe Biden sam postanowił zrezygnować?
To jest trudne pytanie i tym bardziej trudna jest odpowiedź. To, że usłyszeliśmy akurat w dniu wczorajszym, weekendowym, wygląda na to, że te kilka dni, które spędził u siebie w domu Joe Biden i być może w gronie najbliższej rodziny i najbliższych współpracowników, to być może dotarło do niego, że jego szanse na wygranie z Donaldem Trumpem maleją. W związku z czym pewnie mógł dojść samodzielnie, bym tak powiedział, czyli nie było to wymuszone, do tego wniosku, że jednak najlepszym wyjściem jest ustąpienie komuś innemu, przekazanie. Kto będzie, zobaczymy. Mieliśmy oczywiście informację, że była duża presja, że coraz więcej demokratów i coraz ważniejsi demokraci naciskają na Joe Bidena. Natomiast ja myślę, że on na tyle dużo ma doświadczenia i na tego typu presję był narażony wielokrotnie, że mogła ta presja nie wywrzeć takiego dużego wpływu, jakkolwiek pewien tak.
Do 7 sierpnia Partia Demokratyczna musi wyłonić swojego kandydata na prezydenta. I czy pana zdaniem to będzie Kamala Harris? Ma kilka atutów. 59 lat, a Donald Trump 78 lat. Ma doświadczenie w polityce. Jest wiceprezydentem urzędującym. Jest pochodzenia hindusko-jamańskiego. Może więc przyciągnąć te elektoraty o innym niż biały kolor skóry. Jak pan na to patrzy?
No, ja myślę, że te walory, które wymienił pan, one oczywiście istnieją, natomiast one, bym powiedział, są mocno przewartościowane. Znaczy Kamala Harris przez te 3,5 roku, ja bym powiedział, trochę zmarnowała ten czas. Czy to jest jej wina, czy to jest wina otoczenia Joe Bidena i samego Joe Bidena, to nie jest jakby istotne. Natomiast ona przez ten czas nie wykazała i nie udowodniła, że jest godnym następcą i zastępcą Joe Bidena. Wiek nie ma znaczenia, bo problem Bidena to nie było ile lat, tylko jak się zachowuje. On się zachowywał, jakby miał tam powiedzmy 5 czy 10 lat więcej. Natomiast jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to wiek wiemy jaki jest. Natomiast on się zachowuje, jakby miał tam powiedzmy te 5 na 10 lat mniej. I powiedzmy wtedy ta różnica wieku nie jest dostrzegalna, mówię w stosunku do Kamali Harris. Natomiast jej pochodzenie, ja akurat prześledziłem to pochodzenie. Jej matka pochodzi z kasty Braminów, to jest najwyższa kasta w Indii. Jest oczywiście pochodzenia tamilskiego, gdzieś tam z południa Półwyspu Indyjskiego, ale to jest, powiedzmy, arystokracja tam, jeśli chodzi o ten system kastowy. Także ona nie była taką biedną dziewczynką, która miała tam kłopoty jako właśnie młoda uczennica, czy nastolatka. Ona tak się próbowała przedstawić. Natomiast jej matka była jedną z czołowych profesorów na początku, pracowała i tam się zresztą jej rodzice poznali na UC Berkeley. Natomiast była takim mikrobiologiem czy lekarzem i w pewnych istotnych tematach, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, jest jakby uznawana za jedną z czołowych postaci. A ojciec był profesorem na Uniwersytecie Stanforda, ekonomistą, można powiedzieć, takim jednym z ostatnich keynesistów, no i właśnie na Stanford University. No powiedzmy, ktoś, kto ma rodziców, no nazwijmy profesorów na najlepszych uniwersytetach, no to też nie jest, nazwijmy, osobą z marginesu. Więc ona tak się przedstawiała jako właśnie taka nieco z marginesu. Taką osobą nie była i nie jest.
I nie przyciągnie pana zdaniem właśnie elektoratu?
No, ja powiem tak. To też ja akurat obserwowałem 4 lata temu dość uważnie prawybory w Partii Demokratycznej i zaczęła Kamala Harris z jednym z najlepszych wyników, tam ponad 10% poparcia wśród wyborców demokratów. W ciągu 3 miesięcy jej wsparcie dramatycznie spadło gdzieś tam do 1% i zrezygnowała. Czyli ona nie ma talentu, żeby zjednywać wyborców, przyciągać, żeby ją polubili. Jak się nie ma tego typu cech, no w polityce jest dużo trudniej. Także to sama informacja, że ona jest pochodzenia z tych właśnie sfer mniejszości.
Nie wystarczy.
Kamińskiej, czy ojciec to pochodzenia jamajskiego. To nie wystarczy. Ona jeszcze powinna mieć ten talent zjednywania sobie ludzi i wyborców. Gdyby go miała i gdyby miała to doświadczenie, które no przez 3,5 roku powinna zdobyć, a wydaje się, że nie zdobyła, byłoby jej dużo łatwiej. Natomiast z tymi cechami, jakie ma i no właśnie z takim no, doświadczeniem budzącym wątpliwości, no bo ona ani w gospodarce nie ma doświadczenia, nie miała nigdy wypowiedzi w tej dziedzinie. Jej podróże zagraniczne, to gdzie była parę razy wysłana, no to nie były jakieś, można powiedzieć, budujące jej pozycję, więc to będzie trudne, żeby przyciągnąć no, jakby szerszy elektorat.
Ale skłania się pan ku temu twierdzeniu, które się pojawia w komentarzach, że kiedy Partia Demokratyczna będzie decydowała o tym, kto będzie kandydatem w wyborach 5 listopada, wcale nie musi to być jeszcze na dziś Kamala Harris?
To znaczy, tu teraz powiem, co myślę o samym procesie i możliwościach wyboru Partii Demokratycznej. Oni, przypuszczam, i niektórzy ci co ważniejsi przywódcy partii raczej patrzą chłodno na kandydaturę Kamali Harris, no pewnie widząc to, o czym przed chwileczką powiedziałem. Natomiast i pewnie inny kandydat czy kandydatka mogłaby być lepsza, tylko że przez te 4 lata Partia Demokratyczna trochę zmarnowała czas, nie wykreowała takich popularnych liderów, którzy mogliby być no, konkurencją.
A Michelle Obama nie chce kandydować.
No, a Michelle Obama nie chce, no powiedzmy, najlepszym kandydatem byłby sam Barack Obama, wszyscy go znają, wszyscy go lubią, jest miło uśmiechnięty, ma doświadczenie i tak dalej, natomiast no to trzeci raz nie można.
Który zresztą nie poparł oficjalnie na razie przynajmniej Kamali Harris.
No, on chyba też widzi, że to nie jest najlepszy wybór. Natomiast demokraci praktycznie nie mogą teraz zmienić tego kandydata. To oczywiście tu wiele mówiono, kwestie funduszy, pieniędzy, samej tej procedury, żeby otwierać tą otwartą konwencję, gdzie będzie konkurencja tak późno, to wszystkie konwencje zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej przez tam ostatnie 100 lat, a jak było wcześniej, to ja nie badałem i nie słyszałem, to kandydat tak wyłoniony no, przegrywał z kretesem. Więc Partia Demokratyczna wie, że nie może sobie pozwolić na ten taki chaos i konkurencję teraz. Gdyby konwencja się odbywała, no nie wiem, 2-3 miesiące temu, to być może byłoby to jakieś wyjście. Natomiast wydaje się, że Partia Demokratyczna dużo większe ryzyko podjęłaby, gdyby szukała innego kandydata, albo gdyby go w procesie tam mniej lub bardziej demokratycznym wybrała.
Miejmy tak nadzieję, panie doktorze, że Kamala Harris się uczy i uczy się na własnych błędach. Jest takie badanie sondażowe sprzed 12 godzin w sondażu YouGov dla CBS News, przeprowadzone w dniach 16-18 lipca. Kamala Harris uzyskała 48% poparcia w porównaniu z Donaldem Trumpem, który mógł liczyć na 51%. W tym samym sondażu Biden uzyskiwał 47% wobec 52% dla Trumpa, czyli ten dystans nie jest taki duży.
Nie jest duży, ale tu mówimy o tym tak zwanym popular vote, który nie ma istotnego znaczenia, bo to, że w Kalifornii wygra Kamala Harris 5 czy 10 milionami, to oczywiście na popular vote to jest dużo, 5 milionów różnicy, ale istotne jest, jakie jest poparcie w tych tak zwanych swing states. I to chyba dotarło do Joe Bidena, że w tych południowych stanach swing states, właśnie tych wahających.
Czyli które raz tak głosują, raz inaczej.
No to już w poważny sposób sondaże pokazywały, że przegrywa Joe Biden, czyli jego szanse na zdobycie tych stanów maleją, ale również, i to jest jakby gorsza informacja dla Joe Bidena i generalnie dla demokratów, to w tych stanach tego Rust Belt, czyli Pensylwania, Michigan, Wisconsin, jeśli utrzyma się przewaga Trumpa nad jakimkolwiek kandydatem Partii Demokratycznej w tych stanach, to szacuje się, że wówczas ilość elektorów, czyli tych głosów, które decydują, kto jest prezydentem, będzie na poziomie około 330. Żeby być wybranym, wystarczy 270. Także no, te 60 głosów, żeby odwrócić, będzie bardzo ciężko.
I na zakończenie, panie doktorze, chcę zapytać od strony ekonomicznej o sytuację w Stanach Zjednoczonych gospodarczą, dlatego że to był jeden z głównych tematów debaty pomiędzy Donaldem Trumpem i Joe Bidenem. Obaj panowie się oskarżali o różne zaniedbania i doprowadzanie kraju do ruiny. Jakim stanie jest obecnie gospodarka amerykańska? Bo to jest taki dobry punkt wyjścia dla kandydata demokratów, czy kandydatki, jeżeli będzie to Kamali Harris. I właśnie, czy to jest dobry punkt wyjścia? W jakim stanie jest gospodarka amerykańska?
To znaczy, powiem tak, gospodarka amerykańska jest w niezłym stanie i w dużo lepszym niż wynika to z takiego, nazwijmy to, popularnego przeświadczenia, czyli to, co Amerykanie uważają. Udało się i Trumpowi, i można powiedzieć stronie republikańskiej pokazać, że sytuacja gospodarcza jest gorsza, a Biden sobie specjalnie nie radzi z problemami gospodarczymi. Czyli sam stan gospodarki i inflacja, no, która spadła tam do poziomu między 3-4, więc to już jest jeszcze jest pewien margines powyżej celu inflacyjnego Banku Centralnego Fedu, ale to nie jest już tak źle. Natomiast przeświadczenie wyborców jest takie, że za zły stan, w cudzysłowie zły stan, odpowiada Joe Biden i Trump pomoże Amerykanom, żeby tą Make America White Again. Także oczywiście, gdyby udało się, ale to już ostatnie pół roku zostało zaniedbanych demokratom, żeby jednak przedstawiać tą sytuację, że ona jest jednak niezła, to pewnie nawet by może się udało utrzymać Bidenowi w siodle. Natomiast no, Kamala Harris, jak przyjdzie, to już jest za mało czasu, żeby przedstawić ten wizerunek gospodarki jako lepszy niż się wydaje wyborcom.
Czekają spore wyzwania, o ile Partia Demokratyczna ją wybierze, a wszystko na to wskazuje, na tę kandydatkę i jej sztab. Dziękuję panie doktorze za rozmowę i do usłyszenia następnym razem, mam nadzieję.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Pan doktor Bogdan Szafrański, amerykanista i ekonomista, Uniwersytet Warszawski, a teraz będziemy rozmawiać o naszym polskim, europejskim, ale światowym bezpieczeństwie w kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
My również. Panie profesorze, no właśnie, czy to, że nie Joe Biden, a Kamala Harris, jeżeli tak będzie, jeżeli tak Partia Demokratyczna do 7 sierpnia zdecyduje, będzie kandydatką Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich 5 listopada, to zmienia coś z punktu widzenia Polski? Czy zmiana będzie dopiero diametralna, jeżeli te wybory, ten wyścig wygra nie kandydat demokratów, a Donald Trump? Czy też dla Polski zmiana będzie niewielka, jeżeli chodzi o nasze interesy, nasze bezpieczeństwo?
Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tak naprawdę pamiętajmy, że ten czas wyborczy to jest czas przeróżnych z jednej strony obietnic, z drugiej właśnie takiej gry pod publikę.
I takiego puszenia się, prawda?
Tak jest, którą też robi Trump. I tak naprawdę kluczem nie jest ta opowieść Trumpa, że on tam w 3 dni załatwi pokój.
Tak, jeden telefon do Putina i wojna skończona. Być może do Putina.
Mógłby się zdziwić tak naprawdę, bo jeżeli on jest dobrym negocjatorem, to wie, że taka obietnica to jest złe ustawienie się w przypadku negocjacji. Bo jeżeli on chce za wszelką cenę i wierzy, że to jeden telefon, no to w takim razie druga strona podyktuje warunki, które będzie musiał spełnić, żeby nie wyjść na takiego, który nie potrafi. A tak naprawdę Ukraina, Europa, także Polska, to dla Ameryki jest także symbol tego, jak wyglądają relacje sojusznicze. I z jednej strony Europa się temu przypatruje, ale z drugiej strony to wielu analityków podkreśla, że bardzo przypatruje się temu Korea Południowa, że bardzo temu przypatruje się Japonia, że bardzo przypatruje się temu Australia, że temu wszystkiemu przypatruje się i słucha tego Tajwan. A więc tak naprawdę potencjalni sojusznicy Ameryki na tym obszarze powiedzmy indopacyficznym, bowiem jeśli Ameryka potrafi zagrać ze swoimi wieloletnimi sojusznikami, jednymi z najbliższych, w taki sposób, że ich nas zostawi samych, no to możliwości sojusznicze Stanów Zjednoczonych w rozumieniu innych także stają się bardzo małe. I tutaj może być tak, że Trump stanie przed bardzo trudną decyzją. Oczywiście bez wątpienia i Trump, i potencjalnie Kamala Harris będą musieli w najbliższym czasie coś na tym kierunku ukraińskim zrobić. Dlatego, że ani Stanom Zjednoczonym, ani Europie, ani Ukrainie przedłużanie wojny nie służy. Rosji nie służy, ale Rosja się tym nie przejmuje. Natomiast no, to jest wojna na wyniszczenie. Jeżeli wyniszczymy Ukrainę pod hasłem walki za wszelką cenę, to i tak Rosja osiągnie swój sukces, ponieważ państwo kompletnie zniszczone, państwo o ogromnych problemach demograficznych, państwo z zapaścią społeczną będzie państwem niestabilnym, którym Rosji będzie bardzo łatwo kierować, a przy okazji będzie mogła pokazywać właśnie to, że jeżeli czegoś nie mam, to całkowicie zniszczę. Co znowu będzie wystawiało na szwank trochę zdolności sojusznicze, no bo jeśli Trump rzeczywiście ma dobre takie relacje z Polską, no to teraz pytanie, jak bronić czy jak współpracować z Polską, nie współpracując, nie budując zaplecza tego w Europie, choćby tego zaplecza w Niemczech.
No właśnie, panie profesorze, Niemcy już zaczynają ponad 2% PKB wydawać na obronność. My już dawno ponad 2% wydajemy, a przypomnijmy, że to był taki warunek Donalda Trumpa, że kto nie płaci powyżej 2%, to Ameryka nie będzie takiego kraju broniła. Więc my możemy generalnie spać spokojnie, czy to będzie prezydent, czy prezydentka demokrata, czy demokratka, czy republikanin?
Nie, dlatego że co to znaczy, że nam przyjdą z pomocą? Którędy? Jaka będzie wsparcie? Stany Zjednoczone w ramach NATO?
No mam artykuł 5.
Mamy artykuł 5 i co? I mamy trochę czołgów, mamy armię, którą trzeba przerzucić, mamy możliwości logistyczne i potrzebujemy w razie jakiegokolwiek konfliktu zaplecza. A najbliższe zaplecze dla Polski jest w Niemczech i jeszcze innych krajach sojuszniczych. To nie jest tak. Siła sojuszu jest siłą całego sojuszu. Siła poszczególnych państw jest wtedy, kiedy ta siła sojuszu jako wsparcia za tymi państwami stoi. To powoduje, że tak trudno jest na sojusz jako sojusz naciskać. I Rosja doskonale o tym wie. Moim zdaniem to jest bardzo taki trudny moment i dla Europy, i dla Stanów, i dla Ukrainy, dlatego że w momencie, w którym mamy to przesilenie, w momencie, w którym Biden schodzi ze sceny, prawdopodobnie Kamala Harris albo ktoś inny wchodzi. Trump, prawda, skręca bardzo mocno w kierunku tej swojej grupy magowskiej. Rosja może próbować wygrać tą sytuację. Oczywiście nie w ten sposób, że nagle bohatersko wygra wojnę na Ukrainie, natomiast może spróbować właśnie destabilizacji czy też niszczenia Ukrainy tak głębokie, jak tylko można, by zmusić Ukrainę do jakichkolwiek rozmów, ale w tym momencie najtrudniejszym dla Ukrainy, bo w momencie przesilenia. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli by w ogóle była jakieś decyzje o potencjalnych rozmowach, to kto będzie głównym koordynatorem? Mówimy Stany Zjednoczone, tylko kto? Czy Biden, który jest już prezydentem, jak sam powiedział, tylko i wyłącznie prezydentem, a nie już kandydatem na prezydenta? Czy sztab Kamali Harris? Czy Trump? Kto będzie podbijał, czy też kto będzie wzmacniał te potencjalne rozmowy? Kto da przysłowiową osłonę dla Ukrainy, żeby skutecznie rozmawiała, kto będzie wzmacniał.
I jeszcze, panie profesorze, jest kwestia J.D. Vance'a, czyli kandydata na wiceprezydenta u Donalda Trumpa, który w kwietniu w mediach społecznościowych tak pisał, że Ukraina nie powinna wstępować do NATO, a zapraszanie jej w czasie wojny jest zaproszeniem naszego narodu do wojny. Czy chcecie amerykańskich wojsk lądowych w Ukrainie? Jeśli nie, musimy przeciwstawić się idei, że Ukraina powinna wstąpić do NATO. No, wcześniej też jest znany z wypowiedzi takich jak na przykład przed samym wybuchem wojny w Ukrainie przeciwko Ukraińcom rozpętanej przez Putina. Szczerze, tak naprawdę nie obchodzi mnie, co się stanie z Ukrainą w ten czy inny sposób.
Znaczy, Vance to jest harcownik. Nie przejmowałbym się nim tak bardzo i tym wszystkim, co głosi, ponieważ on będzie jeżeli będzie wiceprezydentem, to będzie wiceprezydentem na warunkach Trumpa, a nie na swoich. Natomiast nie on jeden, jeżeli chodzi o tą stronę magosko-Tea Party, wypowiadał się w taki sposób o Ukrainie i o tych wszystkich działaniach, a także same NATO wie, że nie przyjmie Ukrainy, dopóki trwa wojna. I Rosja doskonale o tym wie, że trudno mówić o wejściu Ukrainy do NATO, jeśli trwa wojna. Dlatego z punktu widzenia Rosji kluczem raczej będą rozmowy, które mają zamrozić konflikt, niż go rozwiązać, chyba że będzie on rozwiązany na zasadach takich, które są nie do zaakceptowania, czyli na oddaniu praktycznie wszystkich tych obwodów, które chce Rosja, a i tak bez żadnej gwarancji, że za jakiś czas Rosja nie rozpocznie albo działań zbrojnych, albo znowu nie pojawią się jakieś zielone ludziki, albo Rosja po prostu nie będzie próbowała zdestabilizować Ukrainy wewnętrznie tak, by nastąpiła jakaś tam zmiana gwałtowna społeczeństwa. Popatrzmy, jak udało się skutecznie właśnie po takiej przegranym konflikcie i zamrożonym, jak udało się skutecznie zdestabilizować i przetworzyć Gruzję. Wprawdzie Ukraina jest dużo większym krajem, no ale to jest kwestia pewnych procesów, które mogą także Ukrainie grozić, kiedy będzie w końcu po tym upadnięciu kurzu bitewnego pytanie o to, co mamy i za jaką cenę.
Gdyby, panie profesorze, Donald Trump wygrał wybory, na razie w sondażach ma przewagę, ale Kamala Harris gromadzi fundusze, gromadzi poparcie, przygotowuje się, popełniała poprzednio, o czym mówił poprzedni gość, pan doktor Szafrański, wiele błędów, ale gdyby właśnie Donald Trump wygrał wybory 5 listopada, to weźmie odpowiedzialność za świat, nie skupi się w takim stopniu, jak to zapowiada obecnie w kampanii, na sprawach amerykańskich, a jednak na świecie, na Chinach, ale także na bezpieczeństwie naszym w Europie?
Nie, skupi się na Stanach Zjednoczonych, dlatego że tak naprawdę Stany Zjednoczone naprawdę też potrzebują pewnego rodzaju resetu, bo Stany Zjednoczone, co jest prawdą, zapłaciły bardzo duży haracz za pilnowanie tego świata i w wielu przypadkach prawdą jest też to, co się mówi, że świat właśnie na tym bezpieczeństwie, które zapewnili Amerykanie, zarobił, rozwinął się. No a Amerykanie, powiedzmy, najmniej, załóżmy, że najmniej, no ale mniej niż im się wydawało, na tym zyskali. Dlatego Amerykanie muszą coś zyskać, muszą odczuć tą sytuację, że znowu wracają im miejsca pracy, że mają szansę, że są społeczeństwem, którym wreszcie ktoś się zajmuje wewnętrznie. Bo tak naprawdę trzeba Amerykę jako ten dom także solidnie wyremontować od środka.
Pan profesor Daniel Boczkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za tę analizę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. 7 sierpnia Partia Demokratyczna zdecyduje, czy to Kamala Harris, czy ktoś inny będzie kontrkandydatem Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich. Ja powiem tylko, że dobrze, że Europa zaczyna sama dbać o swoje bezpieczeństwo, a teraz zmieniamy temat.